Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry.
Co pan sądzi o pomyśle połączenia Lotosu z Orlenem i stworzenia jednego koncernu paliwowego?
Sprawa połączenia, ale to myślę, że tutaj trzeba też dosyć precyzyjnie mówić, bo list intencyjny, który znamy, mówi o połączeniu kapitałowym, więc kto jest właścicielem akcji, to myślę, że jest tutaj pomieszane te pojęcia. Mówi się fuzja, ale fuzja może oznaczać bardzo różne rozwiązania.
Ale tutaj w tym przypadku mówi się dokładnie o nabyciu przez Orlen 53, co najmniej 53% akcji w Lotosie. To są te akcje, które dzisiaj ma Skarb Państwa.
No dokładnie. Czyli w tej chwili minister decyduje o tym w imieniu właściciela, bo minister dysponuje 53% akcji. Jeżeli te 53% akcji zostałyby sprzedane Orlenowi, więc wiele to nie zmienia, ponieważ decyzje teoretycznie są w Orlenie, ale skoro minister ma wpływ na Orlen, więc nie są w Skarbie Państwa, tylko są bardziej efektywnie wykorzystane w innej spółce, która jest pod kontrolą Skarbu Państwa.
Wiedział pan o tym liście od dawna, że są takie przymiarki i prace? Czy jest pan zaskoczony? Czy był pan zaskoczony?
Trzeba zacząć od tego, że to jest list. List, można by powiedzieć, w prawie polskim do wielu nie zobowiązuje. To znaczy, gdyby to była decyzja podjęta, to byłaby umowa przystępna, to byłyby inne dokumenty. W tej chwili jest to list. Myślę, że bardzo dobrze, że został podpisany, że takie prace nie dzieją się w tajemnicy, natomiast decyzja o tym, czy będzie takie czy inne rozwiązanie biznesowe, zapadnie pewnie na podstawie analiz i wyników opracowań, które będą pokazywały, jakie są korzyści zarówno dla inwestora, którym potencjalnie mogły być Orlen, jak również dla spółki Lotos, której akcje zostałyby zakupione na przykład przez PKN Orlen lub PKN Orlen zostałby dokapitalizowany tymi akcjami.
Panie wojewodo, zapytam, czy jest pan zaskoczony, bo ja jestem zaskoczona i myślę, że opinia publiczna też ma prawo być zaskoczona, bo pamięta pan, dyskusja na ten temat pojawiła się kilka tygodni temu za sprawą właściwie wypowiedzi Kazimierza Smolińskiego, wiceministra budownictwa. I potem, to było na spotkaniu z przedsiębiorcami, i potem wiele osób jakby temu zaprzeczało, nie prowadzone są żadne prace, nikt nic nie planuje. Nawet minister Tchórzewski taką odpowiedź przysłał w grudniu samorządowi województwa. I oto mamy luty i nowy prezes Orlenu podpisuje z ministrem taki list intencyjny. Mamy prawo być zaskoczeni?
Myślę, że nie, ponieważ na tamten moment prawdopodobnie nie były prowadzone żadne prace. W związku z tym, że takie prace Orlen czy ministerstwo chcą podjąć wspólnie, no dlatego podpisano ten list. Czyli to jest moment podpisania listu, to jest jakby rozpoczęcie prac nad koncepcją takiego rozwiązania, które byłoby z korzyścią zarówno dla inwestora, jak i dla spółki, w której by akcje zmieniły właściciela.
Ale to nie jest taka oczywista sprawa. Przygląda się pan pewnie tym przymiarkom do połączenia Orlenu z Lotosem od wielu lat. My się wszyscy temu przyglądamy. Było mnóstwo, wielu ministrów, którzy anonsowali takie połączenie, ale się potem z tego wycofywali, nie doprowadzali sprawy do końca, a z drugiej strony zawsze się to wiązało z ogromnym protestem tutaj na miejscu. I to bez względu na to, czy to był rząd Platformy Obywatelskiej, czy to teraz jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, zawsze są osoby, które protestują. Więc to nie jest takie oczywiste połączenie, że to tak się właściwie nic nie dzieje.
Ale oczywiście, że były momenty bardzo niebezpieczne i groźne i dobrze, że nie zostały zrealizowane. Ja pamiętam taką wypowiedź byłego premiera Donalda Tuska, który mówił, że nie widzi żadnego problemu w tym i nie będzie ograniczał nawet Rosjanom dostępu do zakupu akcji Lotosu, bo pamiętajmy, że spółka wtedy była w znacznie gorszej sytuacji finansowej i znacznie niżej wyceniana. Był pomysł, żeby te akcje sprzedać inwestorowi i wtedy ówczesny premier mówił, że nie widzi problemu w tym, że tym inwestorem mogliby być Rosjanie. No, a to rzeczywiście byłoby zagrożenie, zagrożenie dla spółki, ponieważ Rosjanie mogliby na przykład zdecydować o tym, że tą spółkę zamykają, bo po co im konkurencja. I na pewno to byłoby bardzo groźne. I wtedy, nie widziałem tam prezydenta Adamowicza, bo wtedy chyba był już pan Paweł Adamowicz prezydentem.
A pan teraz rozumie,
ani marszałka.
Wie do wczorajszej konferencji prasowej.
Tak, oczywiście. I zdziwiłem się tylko,
jak że to jest... Apelują do rządu, żeby nie, no, tego nie robił?
Nie, oczywiście, że to jest normalne, tylko dlaczego robili to na ulicy?
Nie na ulicy, tylko przed siedzibą. No to,
no właśnie,
to
ale
żeby
to
dobrze wyglądało.
To, żeby lepiej wyglądało, czyli mówimy o argumentach, czy mówimy o tym, żeby lepiej wyglądało, czy wykorzystujemy, gramy tu na emocjach, bo o to bardziej chodzi. Ja myślę, że to jest dobry moment. Przecież zarówno pan prezydent Paweł Adamowicz, jak pan marszałek Mieczysław Struk mają gabinety, mają możliwości zwołania konferencji prasowej, mają możliwości również zrobienia analizy ekonomicznej albo wystąpienia o takie dane do ministra i mają możliwość w tej chwili rozmawiania. Nie mówimy o tym, że minister podpisał jakąś umowę, albo ma zamiar już podpisać umowę, rozpoczął pracę, dał sygnał, że chce się tym zajmować i to jest dobry moment, żeby zarówno prezydent miasta, jak i marszałek województwa, jak i wszyscy zainteresowani, również posłowie, no, zaczęli na ten temat rozmawiać,
ale panie wojewodo, czy
natomiast
pan...
nie na ulicy.
Dobrze, ale czy pan ma takie argumenty? Czy pan ma te twarde dane, które mają udowadniać to, że zostanie zachowana odrębność podmiotowa gdańskiej firmy? Że będą nadal te, a nie mniej miejsc pracy, że będą utrzymane wpływy z CIT-u, PIT-u, tam podatków od nieruchomości. Czy pan ma te dane? Pan jako przedstawiciel rządu, czy taki prezydent Adamowicz z Mieczysławem Strukiem mogliby przyjść do pana jako przedstawiciela rządu i zapytać, proszę nam pokazać. I to nas, może uspokoi.
Są oczywiście, takie, że takie dane są twarde w momencie, kiedy założymy, że tak jak jest w liście intencyjnym, ma akcje mają zmienić właściciela, ponieważ wtedy spółka pozostaje w Gdańsku, metry kwadratowe i firma pozostaje, w związku z tym podatek od nieruchomości jest bez zmian, PIT jest bez zmian, CIT jest bez zmian, nic się nie zmienia. Dokładnie nic. W zasadzie prezydentowi miasta i marszałkowi powinno zależeć na tym, żeby pensje w RotOSie rosły, ponieważ wtedy PIT będzie większy.
Panie wojewodo, jak nic się nie zmieni, to po co to pana zdaniem ta fuzja?
Myślę, że chodzi o wzmocnienie Orlenu, żeby to była większa grupa kapitałowa, żeby pewne decyzje mogły być lepiej skoordynowane. Myślę, że to o to chodzi, że w tym momencie akcje, które są w dyspozycji Skarbu Państwa, nie wzmacniają polskiej firmy, która jest dominująca na rynku i mogłaby być graczem również międzynarodowym. Ja słyszę takie opinie, że skoro ta spółka jest taka mała,
czy analitycy
nie ma sensu,
mówią, że graczem nie będzie, ale...
Że nigdy nie będzie. A czy te spółki, które w tej chwili są największymi graczami, tak od początku założenia były takie wielkie. Ja myślę, że to jest po prostu poddanie się bez walki. Wiemy, jakie było podejście spółek Skarbu Państwa poprzedniego rządu. Wiemy na przykład, jak wyglądał zarządów Platformy Obywatelskiej LOT, który po prostu był bankrutem, należało go sprzedać za bezcen, a teraz się okazuje, że wypracowuje setki milionów zysku. Jeżeli mówimy o LOTOSie, no to popatrzmy, jakie są korzyści dla Pomorza z tego, że LOTOS w tej chwili nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej,
jakie
że ma rekordowe
wyniki. A jakie będą
korzyści
dla Pomorza, kiedy zostanie połączony
dlatego,
z Orlenem? LOTOS.
No będzie miał lepsze.
Ale
będzie
co
miał
lepsze?
Potencjał do tego, żeby wypracowywać większe zyski, co będzie skutkowało większym CIT-em i większym udziałem samorządu w tym. Także ja nie rozumiem, na czym opierają się argumenty mówiące o tym, że Pomorze, czy miasto, czy samorząd wojewódzki straci finansowo w związku z mniejszymi podatkami.
Może na tym, że nie ma twardych danych.
No twarde dane są, no mamy w tej chwili jasność co do tego, że w zakresie udziału w podatkach nic się nie zmieni i właściwie tylko zainteresowanie powinno być związane z tym, żeby utrzymywać zatrudnienie w LOTOSie, żeby utrzymywać poziom wynagrodzeń albo żeby rósł i żeby plany, które ma LOTOS rozwojowe, były realizowane, bo to gwarantuje, że ta spółka będzie tak jak w poprzednim roku i w tym roku wypracowywać rekordowe zyski. troski. Myślę, że to powinno być przede wszystkim troską.
Wiele osób, którzy mówią, kiedy mówią, oceniają fuzję, mówią, że fuzję zawsze się robi po to, żeby oszczędzać. Związkowcy w Lotosie już są zaniepokojeni tą fuzją, że nic nie wiedzą, znaczy zapowiedzią fuzji, że nic nie wiedzą, że obawiają się o swoje miejsca pracy. To jest nieuzasadnione pana zdaniem?
Ja myślę, że w tej chwili obawy są nieuzasadnione. Ja pamiętam, jak minister finansów rządy Platformy Obywatelskiej mówił, że na program 500+ nie ma i nie będzie pieniędzy. Okazuje się, że jesteśmy po ponad 2 latach i pieniądze są i będą. W związku z tym wiarygodność osób, które się wypowiadają, i to profesorów ekonomii, jest niewielka, ponieważ nie są w stanie przewidzieć takich prostych mechanizmów. Platforma Obywatelska również mówiła, że podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, a obniżenie spowoduje, że budżet państwa zbankrutuje. Okazuje się, że nieprawda.
Raczej mówiła o tym, że będą ludzie dostawać głodowe emerytury.
No, oczywiście jest odwrotnie. Emerytury wzrosły, jest minimalna emerytura i nic się z tych scenariuszy nie realizuje. Również w przypadku Lotosu i również jeżeli w ogóle dojdzie do połączenia w jakiejkolwiek formie tych spółek, bo w tej chwili o tym jeszcze nie przesądzamy. List intencyjny nie zobowiązuje żadnych ze stron do konkretnych...
Ale pan by na to liczył, że do tego dojdzie?
...decyzji? Ja nie wiem. Ja nie wiem w tej chwili, czy do tego dojdzie. Myślę, że gdyby...
Ale czy pan na to liczy, że do tego dojdzie, czy że pan liczy, żeby do tego nie dojdzie?
Gdyby była to decyzja na poziomie w tej chwili rządu jako całości, to byłaby to umowa przedwstępna, która by już pewne warunki zawierała. W tej chwili jest to list intencyjny i należy to tak traktować. I oczywiście jest to powód do tego, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat, natomiast nie jest to powód do protestów ulicznych i myślę, że...
Czyli na przykład w kontekście dzisiejszej sesji Nadzwyczajnej Rady Gdańska, gdzie będzie uchwalony apel do rządu w sprawie nierealizowania fuzji, albo na przykład już mamy zapowiedź, że Bogdan Borusewicz z Tadeuszem Aziewiczem robią konferencje prasowe. Dzisiaj Lotos, jutro może być Energa. Obrona suwerenności pomorskich firm regionalną racją stanu.
Oczywiście sprawa jest bardzo ważna, ale zarówno posłowie, których pani redaktor wymieniła, jak i Rada Miasta, myślę, że w związku z tym, że nie mają żadnych propozycji, nie mają żadnych rozwiązań, więc każde...
Oni się obawiają tego rozwiązania.
Oczywiście, ale każde rozwiązanie, czy każdy pomysł, który ma być opracowany, czy o którym... który proponuje Prawo i Sprawiedliwość, jest krytykowany. Czyli mówią tylko, że na każdą propozycję mówią nie, tego nie chcemy. Natomiast nie mówią, czego by chcieli. Chcieliby na pewno tego, żeby nic się nie zmieniło i żeby było tak jak 3 lata temu, czyli tak jak za rządów Platformy Obywatelskiej. I właściwie wszystkie propozycje i wszystkie działania są podyktowane temu, że każdą zmianę trzeba krytykować. I wykorzystują to. Moim zdaniem to są happeningi polityczne związane z tym, że zbliża się kampania wyborcza do samorządu, że w 2019 roku są wybory parlamentarne. W związku z tym posłowie próbują sobie znaleźć aktywność. Właściwie tylko i wyłącznie krytykując rządzących, nie proponując żadnych własnych rozwiązań.
A czuje pan, że to może być jeden z takich tematów wiodących w tej kampanii samorządowej i że będzie trudno z wytłumaczeniem racji tych, które są za połączeniem Lotosu z Orlenem?
Myślę, że nie będzie trudno. Wystarczy tylko pokazać, jaki jest bilans korzyści i strat. I jeżeli się okaże, że mogą być tylko korzyści. Ja słyszałem nawet taki argument, że gdyby decyzję zarządu, który jest w Gdańsku, będzie miał wpływ zarząd Orlenu, to może na przykład to się odbić na sponsoringu. Ja myślę, że... Czy ja wiem, czy Lotos przestanie sponsorować naszych skoczków, czy Lotos przestanie reprezentację...
Nie o skoczków chodzi o mniejsze przedsięwzięcia, instytucje.
No ale właściwie to mówmy wtedy o których przedsięwzięciach, tak? Powiedzmy, które są zagrożone i wtedy już powstaje problem, że osoby, które podnoszą tego typu argument, nie mają żadnego przykładu. Więc to jest tylko jeden argument z wielu.
I czy tutaj... lista chyba instytucji, które Lotos sponsoruje, to nie jest problem, żeby wyciągnąć. Ja rozumiem bardziej, że to są obawy, dlatego że sprawa nie jest nowa, zapowiedzi nie są nowe, wielokrotnie to anonsowano, potem się z tego wycofywano, ci, co byli przeciwnikami, to co mówiłam, nagle zostawali zwolennikami albo odwrotnie. I dopóki nie ma jasnych jakby rozwiązań, to chyba są po prostu zwykłe obawy, prawda? Czy nie? Czy
myślę,
nie są niezwykłe
tak.
obawy?
Myślę, że to są... tylko rozgrzewane emocje, bo w tej chwili nie ma żadnych rozwiązań, które wchodzą w życie, czy które są już pewne, że będą realizowane. Jest dyskusja i myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby przed wywoływaniem niepokojów najpierw zorientować się w sprawie. Jeżeli czy marszałek województwa, czy prezydent miasta, czy posłowie chcą się zorientować, to myślę, że powinni najpierw ustalić, jakie są kierunki działań i brać udział w tym procesie na zasadzie merytorycznej. Przecież można pracować w Sejmie, można...
Tylko, że w Sejmie się nie dzieje żadna praca na ten temat.
No ale to jest rola posłów opozycji, żeby taką dyskusję w Sejmie wywołać i może niekoniecznie na posiedzeniu plenarnym, ale w komisjach. No, od tego są komisje, że mogą rozmawiać bezpośrednio z ministrem przy stole i dopytać konkretnie, co zapisy listu intencyjnego, co stoi za tymi zapisami.
Chciałam zapytać jeszcze jedną sprawę. W sprawie dekomunizacji ulic w Gdańsku mamy taką sekwencję. W skrócie. Miasto nie zgadza się, odwołuje się do sądu. Nie zgadza się na zmianę ulic. Pan nie czeka na rozstrzygnięcie, wydaje tak zwane zarządzenie zastępcze. I między innymi na tej takiej chyba symbolicznej ulicy Dąbrowszczaków, która ma być ulicą Lecha Kaczyńskiego. Miasto wiesza tę tablicę z nazwą imienia Lecha Kaczyńskiego, zasłania Dąbrowszczaków, dowiesza tablicę, w których informuje, że to przez pana, właściwie w związku z pańską decyzją. Potem jakiś niezadowolony mieszkaniec zakleja tablicę imienia Lecha Kaczyńskiego, inny zamalowuje je farbą. Pytanie jest takie. Myśli pan, że można było to przewidzieć i jakoś tego uniknąć?
Na pewno można było tego uniknąć. Rada Miasta miała ponad rok, żeby podjąć uchwałę. Moje zarządzenie zastępcze było konieczne tylko dlatego, że ustawa przewidywała taki obowiązek, że jeżeli Rada Miasta po roku czasu nie podejmie decyzji w sprawie, wojewoda musi wydać zarządzenie zastępcze. I dokładnie dlatego się nazywa zastępcze, że ono zastępuje uchwałę Rady Miasta. To nie jest decyzja wojewody wynikająca z jakichś innych przepisów. To po prostu jest zarządzenie, które zastępuje uchwałę Rady Miasta, dlatego właśnie organy miasta, prezydent musi to zarządzenie wykonać zgodnie z przepisami. I to zarządzenie wykonał. I z jednej strony mogę powiedzieć, że z zadowoleniem to przyjąłem, że mimo tego, że się robi różną kampanię, że się przedstawia różne argumenty, że składa się skargę, to jednak prezydent obowiązujące prawo
zrealizował.
I to należy przyjąć z zadowoleniem, natomiast niestety zrealizował to w taki sposób i myślę, że nawet trochę zachęcając być może osoby, które są podatne na pewne sugestie, no bo...
Zachęcając? Przecież nie ogłosił. Oto teraz zachęcam was, żebyście malowali albo zasłaniali.
Nie, oczywiście, nie posądzam, ale być może osoba, która to zrobiła, która została ustalona i zatrzymana, być może odebrała taki sprzeciw wyrażany na ulicy i taką krytykę tej ustawy, może to był inspiracja do tego, żeby właśnie podjąć takie działania, które są zwykłym wandalizmem i należałoby unikać w przestrzeni publicznej rzucanie czy prowadzenie w takich kwestiach kampanii, które mogą powodować, że właśnie mamy takie sytuacje, jaka w tej chwili nastąpiła. I mnie generalnie bardzo smuci to, że Paweł Adamowicz, prezydent miasta, no właśnie sprzeciwia się dekomunizacji. Że nagle on, który przecież w 1988 roku stał na czele strajku studenckiego, teraz akurat w tej sprawie zajmuje takie stanowisko.
Mówi, że powołuje się na głos ludzi, mieszkańców, między innymi ulicy Dąbrowszczaków, którzy nie chcą zmiany nazwy.
Nie powołuje się na głos ludzi.
Ale też uważa, że to miasto powinno podejmować decyzję w tej sprawie. To prawda.
Jaka jest prawda. Nie powołuje się na głos mieszkańców, ponieważ rok czasu mógł głosu mieszkańców wysłuchać. Znaczy, nawet nie prezydent, tylko Rada Miasta mogła podjąć uchwałę zgodnie z wolą mieszkańców, przeprowadzić sondaż, przeprowadzić ankietę, wybrać nazwę, nadać i nie byłoby żadnego problemu. Czekała, zresztą nawet prezydent Adamowicz oświadczył, że nazw ulic nie będzie zmieniał. Ja się tak dziwię trochę, dlaczego prezydent Adamowicz, ponieważ to akurat Rada Miasta, a nie prezydent decyduje o nazwach ulicy. Natomiast w skardze, w nawet słowem nie wspomniał, że chodzi o to, że mogłaby być jakaś inna nazwa. W skardze odwołuje się tylko do tego, że ustawa jest niekonstytucyjna. A przypomnijmy, że ta ustawa ma już ponad półtorej roku, że wszyscy posłowie, z wyjątkiem może dwóch, o ile pamiętam, czyli również posłowie Platformy zagłosowali za tą ustawą. Nikt nie wniósł żadnej skargi do Trybunału Konstytucyjnego i nagle prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, stwierdza, że ta ustawa jest niekonstytucyjna i sąd administracyjny powinien stosować wprost przepisy konstytucji. No wydaje mi się, to jest nadużycie. Jeszcze prezydent miasta Gdańska nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, mimo że organizował tutaj jakąś rocznicę.
Przyzna pan, że kiepsko to wygląda, to zaklejanie, malowanie, zasłanianie.
Bardzo kiepsko, bardzo to jest smutne, tym bardziej, że patron akurat ulicy Dąbrowszczaków jest człowiekiem bardzo zasłużonym i myślę, że gdzie jak nie w Gdańsku powinna być ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest w wielu miastach, w wielu dużych wojewódzkich miastach, ale również w małych miasteczkach.
Ale pewnie lepiej, żeby ta ulica jego imienia i tablice z jego imieniem zawisły w trochę innych okolicznościach i w innej atmosferze.
Oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo, panie wojewodo.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, rozmawiała Agnieszka Michajłow.